Źródło historyczne, a więc źródło historyczne, które jest punktem wyjścia dla badania historycznego. Tym źródłem historycznym są pozostałości, wszystko to, co fizycznie istnieje z przeszłości. Źródła pisane, Państwo najczęściej o tym myślą, ale one dla historyka nie są aż tak ważne. Dokumenty różnego rodzaju, księgi rachunkowe, raporty, ale też obrazy. Z obrazów Broila możemy się dowiedzieć, jak ludzie się ubierali w tym czasie, czym się zajmowali, co jedli. Mapy, rzeźby. Istnieje też coś, co nazywamy przekazem ustnym. Opowiadania, mity, anegdoty. Źródło więc jest takim pośrednikiem. Jest pośrednikiem dla zdarzeń przeszłości. To, co pozostało z przeszłości, to są źródła historyczne. Gdy chodzi o źródła pisane i niepisane, na ogół bardziej ceni się źródła pisane nieumyślne. Nieumyślne. A więc takie, które nie zostały napisane z myślą przekazania czegoś potomności. Potomności. Ci, którzy piszą pamiętniki, kroniki czy jakieś opisują jakieś sytuacje z teraźniejszości, w której żyją, mają zwykle jakiś interes w tym, żeby przekazać to, co oni uważają za słuszne, naświetlając to też w odpowiedni sposób. Te umyślne źródła pisane, na przykład kroniki, które powstawały przy dworach królewskich czy książęcych, no one nie mogły być obiektywne, bo ten kronikarz pisał, żeby się przypodobać swojemu panu, ten, który był jego mecenasem. Gdyby tylko na kronikarzy patrzeć, to ci nasi królowie byliby najwybitniejsi w dziejach świata. Jakieś takie posągowe. No, ale tak było właśnie ustawione. Z tym, że proszę Państwa, te źródła umyślnie mogą dotyczyć na przykład gazet. Gazet. W okresie Rzeczypospolitej II wszystkie gazety pisały to samo, bo była centralna agencja informacyjna, która te komunikaty im nadawała i stąd też ich obiektywność była taka sama, jak to główne źródło informacji. Za chwilę o tym powiem przy interpretacji i przy ustalaniu autentyczności źródeł historycznych. Nieumyślne to są takie, które wtórnie historyk wykorzystuje, żeby z nich wymacać tę przeszłość. Na przykład na tej podstawie można zrekonstruować, co mnisi jedli w XIII wieku, bo były raporty, były księgi dotyczące gospodarki pewnych wspólnot i na tej podstawie można się dowiedzieć, że w okresie Wielkiego Postu każdy zakonnik dostawał tygodniowo 40 jaj. Czyli to w pozie w prawie, kiedy czytam jakie ilości, oni tam piwa, mięsiwa, jaj zajadali. To były te postne potrawy, co dopiero się działo jak ogromne ilości. Nieprzypadkowo obraz mnicha to jest gruby taki, prawda? Ogromny taki, bo oni solidnie jedli. No tak, to jest osobny temat do zważenia. Źródła historyczne to nie są tak jak kamienie, że historyk chodzi i tam jest źródło i sobie bierze. Często praca historyka zaczyna się od takiego tentatywnego, takiego próbnego dopiero ustalanie, gdzie by coś na ten temat znaleźć. I tu Państwo dostrzegają, że historyk o dłuższym stażu naturalnie ma większe szanse trafić na jakiś dobry materiał niż ten, który zupełnie nie wie, gdzie się zwrócić, gdzie szukać odpowiedzi na to pytanie. Znowu, jeżeli Państwo śledzą to, co się dzieje w Polsce, to mogą się dowiedzieć, że w Polsce aktualnie dokonują się największe w dziejach wykopki archeologiczne. Wykopki archeologiczne. Mianowicie pojawiła się wyjątkowa w dziejach historyków możliwość ustalenia nowych źródeł historycznych dotyczących obszaru Polski w związku z budowaniem autostrad. Pierw idą archeolodzy i oni najpierw, to zresztą powstrzymuje budowę tych autostrad, chociaż nie sądzę, żeby ona była odpowiedzialna za to, żeby w dziesięcioleci ostatnim wybudowali sobie chyba 30 km autostrad, a w innych krajach jest 10 tysięcy kilometrów autostrad. No więc chyba niech archeolodzy. Tak. Pod tym względem jesteśmy gorsi od Słowacji, którzy z Państwa mieli okazję być tam, wiedzą, jak wspaniale mają. Jesteśmy najgorszym krajem No dobrze, to jest inny temat. Otóż kopiąc pod autostrady, równocześnie odkrywa się interesujące rzeczy. Archeolodzy, historycy nie potrafią tego w ogóle przerobić. Tyle materiału mają. Jest boom po prostu dla tych. No. Skorupy, złota biżuteria, miejsce pochówków, groby. No. Wiemy, że inwestor, bo on musi płacić za te badania. To inwestor płaci. Ten, który buduje autostradę, musi archeologów opłacać. To oni każą tym swoim robotnikom rozjechać z tymi buldożerami to, żeby broń Boże tego nie było, tylko przenieść, zakopać głębiej i zalać betonem, żeby tylko tego nie mieć. No to próbują się jedni z drugimi przechytrzyć. Myślę, że na tym etapie naszych rozważań Państwo już dobrze wiedzą, że mówienie o faktach historycznych, to był fakt historyczny. No to nie jest coś, co istnieje właśnie w taki zobiektywizowany sposób. Fakty historyczne to najwyżej są skorupki, to są monety, to są znaczki, to są obrazy, to są fakty historyczne, ale to nie o takie chodzi. Teraz trzeba zmusić, żeby to wszystko zaczęło gadać. Bo cóż z tego, że jakiś kurhan odkryją, kiedy nie wiadomo, do czego to ma się odnosić. Dobrze. Metodolodzy historii, którzy powiadają, że źródło historyczne już jest pewnym konstruktem. Bo tam nawet gdzieś się powołujemy, że były wykopaliska prowadzone, że odkryto taki typ pochówków. No bardzo ważne, zorientowanych, powiedzmy na wschód, że przy tych pochówkach znajdowano takie i takie narzędzia. To już jest interpretacja. Przypominam Państwu, że przy metodzie tej przyrodoznawczej mówiłem, że opis już interpretuje. A tutaj też mamy do czynienia z opisem. W zależności od tego, jakiego języka dobierze ten historyk do opisywania tego znaleziska, to on już po części, no powiedziałbym, przesądza. Ten pierwszy etap nazywamy etapem heurystycznym. Heurystyka to jest w ogóle taka dziedzina, ona jest robiona przez psychologów, jest przez metodologów. Jakaś taka teoria wpadania na pomysły. Heurystyka. Heureka, Państwo pamiętają tego pana we wannie, zwanego Archimedesem. Drugi etap to jest etap analizy i interpretacji. I ten etap analizy i interpretacji rozpada się na dwa, które nazywamy krytyką źródła zewnętrzną i krytyką źródła wewnętrzną. Więc takie dwa etapy krytyki. Czyli ta analiza, ta interpretacja sprowadza się do krytyki zewnętrznej. Ta zewnętrzna krytyka zwana jest krytyką erudycyjną, czyli wymaga dużej wiedzy, i jest krytyka wewnętrzna, zwana hermeneutyką. Wszystko to, żeby zmusić źródło do mówienia. Dopiero w tym momencie ono staje się faktycznie źródłem historycznym. Przedtem to jest tylko znaleziskiem. Jest fragmentem muru, jest jakąś rzeźbą. No, ważne jest, żeby ją odkryć, ale to jeszcze nie jest nauka. Krytyka zewnętrzna, zwana erudycyjną, zmierza do ustalenia autentyczności źródła. Krytyka wewnętrzna zmierza do ustalenia wiarygodności źródła. Odróżniamy więc te dwie sytuacje: autentyczne źródło i wiarygodne źródło. Z tego, że pewne źródło jest autentyczne, nie znaczy, że jest wiarygodne. Kronika Kadłubka jest autentyczna, ale jest niewiarygodna, bo bajki opowiada, fantazjuje. Nie można się na tym oprzeć. Protokół z jakiegoś tam posiedzenia kacetu, przypuśćmy w 1980 roku, będzie źródłem autentycznym. Ale czy ono jest wiarygodne, to trzeba ustalić innymi metodami. Autentyczność i wiarygodność źródła ustala się odmiennymi procedurami. Krytyka zewnętrzna zmierza do ustalenia autorstwa źródła, autora, daty jego powstania, miejsca powstania i okoliczności powstania. Na tym etapie historyk korzysta z wielu nauk pomocniczych. Historyk musi być wszechstronnie wykształcony. O niektórych tych naukach pomocniczych historii w tej chwili coś powiem. Przy okazji Państwo się dowiedzą, ile to nauk jest na świecie, które można by studiować i które de facto mają swoje własne katedry i jednostki badawcze. Paleografia. Jest to nauka o starych pismach na materiale miękkim. Taka specjalizacja jest. Paleografia. Jest to nauka o starym piśmie na materiale miękkim. Na skórze wołowej na przykład. I jest epigrafika, która też starego pisma dotyczy, ale na materiale twardym. Powiedzmy na nagrobkach, na rzeźbach, na monetach. Numizmatyka to jest nauka o monetach. Różne szlaki, którymi przez Polskę wędrowali Rzymianie, to się ustala na podstawie monet znajdowanych, rzymskich monet. Czy szlak bursztynowy na podstawie znajdowania śladów tego kruszcu. Sfragistyka, stare pieczęcie. No, zawsze władcy, żeby zaznaczyć, że to jest ich, to dawali pieczęcie. Mieli sygnety. Państwo rozumieją, co to jest sygnet. Sygnet to był taki pierścień, na którym było herb albo jakiś inny znak w reliefie zrobiony. I taki pewnie pisać nie umiał, ale przydusił we wosku albo w jakimś innym takim materiale. Naturalnie od razu byli fałszywe. Także tu historyk musi badać, czy ta pieczęć jest autentyczna. Czy faktycznie ten król, Kazimierz Wielki, tę pieczęć tam przyczepił. W muzeach Państwo mogą zobaczyć, te pieczęcie są czasami ogromne, wiszą przy takich, takie grono całe tego. Heraldyka, nauka o początkach rozwoju i znaczeniu herbów, herbarze. Zagłowa był herbów w czele. Myślę, że jeszcze jakieś tam pozostałości tych rodów książęcych pewnie herby mają, aczkolwiek w Polsce też się gromadzą ci starzy, którzy tam w sztuczny czy naturalny sposób przyznają się jakichś herbów, ale przede wszystkim herby są, to tak pozostało, to biskupi mają swój herb, zawołanie, taki papież, no, z tamtych czasów. Dyplomatyka, nauka o dokumentach, to nie jest o dyplomach uniwersyteckich, ale dyplomatyka, starych dyplomów, dokumentach, urzędowe pisma. Wszystkie te nauki mają swoich fachowców. Następna nauka, chronologia. No to jest o jednostkach czasu. O różnych kalendarzach. Na naszym uniwersytecie mamy pana Wąsowicza, który się tym zajmuje, kalendarzami, znawcą kalendarzy. Bo przecież w różnych kulturach, w różnych nawet obszarach geograficznych inaczej datowano. Jeżeli Europa świętowała 2000 rok, to wcale Chiny czegoś takiego nie świętowały. Bo one już tam pewnie miały 6000 lat i się śmiały z szczeniakowatej Europy. To takie tam jakieś ma zachwyty nad 2000 lat. Te datowania, które są w Starym Piśmie, w Starym Testamencie, przepraszam, dotyczące, że ktoś tam długo żył, nie wiadomo, jak to tam. Matuzalem. To ustalać to wszystko. A trzeba, są potem takie zestawienia chronologiczne, gdzie pokazują, gdzie te same zdarzenia, przepraszam, różne zdarzenia w różnych kulturach w tym samym czasie zachodziły. Na przykład Chiny i Europa. W Europie nic jeszcze nie było, to w Chinach już była wysoka kultura i gdzieś tam potem to zaczęło się zbiegać ze sobą. Metrologia. Wiedza o jednostkach miary. Czy 2 talenty to było dużo pieniędzy, czy mało? Każdy dostał po denarze. Co dużo dostał, czy niewiele. Trzeba to ustalić. Nie znamy tych jednostek. Historycy nam powiedzą. Genealogia. O stosunkach pokrewieństwa między ludźmi. Głównie o rody chodzi. Pewnie Państwo zauważyli, że jak się odbywają te śluby na tych dworach panujących królewskich, to tam zwykle dobiera się partnera czy partnerkę jednak z rodu szlacheckiego czy jakiegoś książęcego. Tam z gminy rzadko kto wchodzi. No, zdarza się i wtedy są skandale zwykle. No bo ktoś musi zrezygnować z pewnych tam przywilejów. Papirologia. O papirusach greckich i egipskich. Grafologia też tutaj jest, ale nie ta taka, która jest dyskredytowana grafologia, żeby charaktery ludzkie rozpoznawać, a też mówi charakter pisma, czy to naprawdę napisał Karol Wielki albo jakiś inny. Proszę Państwa, to są te niektóre z tych nauk pomocniczych, bo historia może korzystać z ekonomii, jest ekonomia historyczna, może z geografii korzystać, jest geografia historyczna. Z tego wszystkiego, czy ikonografia na przykład, opis, interpretacja dzieł sztuki. Tu na naszym uniwersytecie mamy księdza Kupiśnika, tak. na historii sztuki, czy ksiądz, profesor, nikt nie wie? Jest dużo wybitnych ludzi na świecie, których się nie zna. Ale faktycznie jest dobrym znawcą. Na przykład źródłem do wiedzy o średniowieczu są miniaturki, które rysowali kopiści w tekstach, które przypisywali. Te obrazki na tej podstawie rzeczy można się dowiedzieć. Także historyk, jak Państwo z tego widzą, już na tym etapie musi być człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Oczywiście takiego wykształcenia się nie uzyskuje w młodym na ogół wieku, no bo to wymaga czasu, żeby sobie przyswoić te różne marki. To jest wszystko, żeby ustalić autentyczność źródła. Ale teraz my chcemy się dowiedzieć, czy to źródło jest wiarygodne. A więc czy możemy na nim polegać, że to, co na przykład w tekstach pisanych jest zawarte, może służyć do informacji, że coś miało miejsce, że ktoś się tak czy inaczej zachował, coś zrobił, podarował, zabrał. Tak jak historia Europy biegnie, tak są fałszerze. Dokumenty fałszowane, nadanie Pepina, jedno z większych fałszerstw, prawda? Gdzie Watykan, znaczy w ogóle państwo kościelne otrzymało to. Sfałszowane wiemy. Nie było takiego dokumentu. Ale jakiś pobożny, pewnie z dobrą intencją, dorobił tego.